Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę mówił o ryzyku finansowym. I tutaj o tyle jestem w dziwnej sytuacji, albowiem mam dwa artykuły z Dziennika Ludowego w jednym przypadku jest to przedruk z Sinua z 16. Tytuł artykułu: Chiny położą większy nacisk na zapobieganie ryzyku finansowemu w 2017 roku. A drugi artykuł to również ryzyko finansowe. Otóż tym razem ryzyko finansowe za punktem zwrotnym, nie wiem co znaczy, ale za chwilę się dowiemy. Tym razem jest to przedruk z China Daily. No więc ten artykuł, znaczy trudno powiedzieć, że to artykuł, ten pierwszy, zasnuł, bo to jest tylko informacja, dokładnie dwuzdaniowa. Przeczytam: Chiny będą kładły większy nacisk na zapobieganie ryzyku finansowemu w 2017 roku. To jest informacja po konferencji Central Economic Work Conference, czyli taki angielski tytuł chińskiej konferencji. I drugie zdanie: rząd zamierza zintensyfikować wysiłki w celu zapobiegania powstawaniu bańek aktywów i poprawy regulacji, tak aby nie było wzrostu systematycznego ryzyka finansowego, głosi oświadczenie. I to wszystko. Także tu praktycznie nic. Natomiast drugi artykuł jest to ryzyko finansowe, powiedzmy sobie za punktem, ale to nie jest dobre tłumaczenie. To ryzyko finansowe za China Daily z 17 grudnia jest zdecydowanie obszerniejszym artykułem, ale tutaj z kolei mowa też o tej samej konferencji, która się zakończyła w piątek. No ale tutaj i te pierwsze dwa zdania są chyba identyczne. Natomiast dalej mowa jest w zasadzie, i bardzo jestem zdziwiony tym, że autor tego artykułu wybrał taką optykę, taki sposób widzenia ryzyka finansowego, ale tak naprawdę napisał, że przyszłoroczne kluczowe wyzwania obejmujące ryzyko w branży nieruchomości, to są ryzyka w branży nieruchomości i związane z branżą nieruchomości, takie jak na przykład złe kredyty, no właśnie, złe kredyty związane z ekspansją kredytową. O tym mówił pan Xi, główny ekonomista China Merchant Securities. Powiedział, co on dobrego powiedział. Dobrą rzeczą jest to, że rząd zdaje sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń w sektorze nieruchomości i podjął kroki w celu stabilizacji oczekiwań rynku. Jak ja słyszę o oczekiwaniach rynku, to mi się nóż w kieszeni otwiera, bo ja bym najchętniej temu rynkowi upuścił krwi, i to sporo, zwykłym nożem rzeźnickim, no ale ja taki jestem już. Bo ja tak reaguję na słowo rynek. Ale tutaj ten pan Xi odnosił się do planu Rady Stanu, planu, który został przedstawiony w listopadzie, który przedłuża wygasające umowy najmu na mieszkania. Jak Państwo wiecie, w Chinach nie ma własności prywatnej, nie ma po prostu własności prywatnej, jeśli chodzi o ziemię, wobec tego wszystko, co na tej ziemi jest zbudowane, również nie ma na to własności prywatnej. Domy przez deweloperów budowane są na zasadzie dzierżawy, czyli deweloperzy dzierżawią od państwa grunt, a od deweloperów dzierżawią ci, którzy zapłacili za te mieszkania. Taki dosyć dziwny sposób myślenia, ale dziwny, nie, po prostu chiński sposób myślenia. Proszę nie zapomnieć, że przez całą cywilizację chińską, to nie jest wymysł ostatnich lat, cała cywilizacja chińska była oparta na nieistnieniu własności prywatnej, na tym, że własność prywatna jest czymś fatalnym, czymś niewłaściwym, czymś nagannym. I to do tego dobrze jest jakby przywyknąć, gdy się myśli o Chinach. Więc te umowy najmu no, po 30 latach już zaczynają, bo to poprzednio i na 30, no i 20 lat były te umowy najmu. No i teraz to się powoli kończy, zaczyna się kończyć, więc to trzeba przedłużać, żeby ludzie w spokoju sobie mieszkali. Z kolei pan Song Yu, główny ekonomista z Morgan Stanley China, powiedział, że taka polityka może ograniczyć spekulacyjne zachowania do pewnego stopnia. Gdyż stwierdzono, że gdyż rząd poinformował, że chroni dzierżawy, które się będą kończyły. No i teraz z kolei pan Jan, starszy pracownik naukowy E-House China and the Institute, powiedział, że rozsądna i neutralna polityka pieniężna określona w tym dokumencie pomogłaby ograniczyć inwestycje spekulacyjne. Pan Jan oczekuje, że rząd centralny zwiększy regulacje pieniędzy płynących do sektora nieruchomości w przyszłym roku. Zwiększy regulacje pieniędzy. Zwiększy ilość pieniądza przepływającą do sektora nieruchomości w przyszłym roku. Nie może być tak, że istnieją różne polityki kredytowe odpowiadające różnym zapotrzebowaniom na mieszkania na różnych szczeblach miast. Chodzi o różne szczeble miast, czyli o miasta pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego rzędu. A te różne polityki mieszkaniowe to zapewne i różne polityki kredytowe w różnych prowincjach. I ja się, gdybym miał okazję rozmawiać z tym panem Janem, to ja bym się zapytał, no dobrze, ale niech mi pan powie, dlaczego nie ma być różnie, skoro na przykład w Szanghaj czy Kanton, to już są miejsca postindustrialne w Chinach. Natomiast o Xingu czy jakimś innym zadupiu, no nie można powiedzieć, że on się nawet zbliżył do epoki industrialnej. Więc nie może być mowy o takich samych na tych samych warunkach kredytowych, między innymi. Po prostu nie. No, o ile można zacieśnić pętlę kredytową na wschodzie, to wręcz odwrotnie, na zachodzie trzeba ją poluzować i na południu. No ale wiecie państwo, no tacy no, są, oczywiście to są różne punkty widzenia. Ja czasami odnoszę wrażenie, że sami Chińczycy najbardziej nie znoszą swojego kraju. To jest chyba podobne do tych łajdaków z KOD-u i z tych PO nowoczesnych i innych śmieci. Oni nienawidzą Polski. Nienawidzą Polski jako takiej. Oni chcieliby, żeby Polska to była część Unii Europejskiej bez władzy chyba centralnej. Bez polskiej władzy, żeby oddać władzę tym łajdakom w Brukseli, a chociażby w Berlinie, tak jak to kiedyś przecież postulował pan Sikorski. No więc tutaj jest sytuacja podobna, że ja bardzo często słuchając, czytając takie wynurzenia tych różnych fachowców, speców, nóż mi się w kieszeni otwiera i tak się zastanawiam, dlaczego tak nienawidzi tej swojej ojczyzny. No dobra, ale ten poprzedni pan Xi mówi, że jeśli chodzi o rozwiązanie nagromadzonych złych kredytów, to trzeba coś z tym zrobić. Że jeśli naród ma się rozwijać w przyszłym roku zgodnie z tą transformacją gospodarczą, realizując, jak już kiedyś mówiono, tych 5 kluczowych zadań, to szczególnie gdy to wszystko nie może się udać, jeśli nie będzie cięć zdolności produkcyjnej, ale to już się dzieje. No i z tym jest niestety bardzo często związane, właściwie nie jest, tylko są złe kredyty. Moody, Moody określa perspektywę. Wiecie Państwo, co to jest Moody? Jak nie, no to musicie sobie znaleźć. Moody określa perspektywę na 2017 rok, perspektywy banku w regionie Azji Pacyfiku, mówiąc o trudnym środowisku pracy, mówiąc o tym, że chińskie banki borykają się z wyzwaniami kredytowymi. A to się nagadał ten Moody. A agencja ratingowa, która powinna zostać zabroniona praca tej agencji, w ogóle wszystkich amerykańskich agencji ratingowych nie powinny być wpuszczane do Chin, moim zdaniem. A dlaczego? No to cofnijcie się Państwo do 2008, to się dowiecie. Pekin stopniowo, cytuję ostatnie zdanie, Pekin stopniowo kładzie coraz większy nacisk na problemy i możliwości zagrożeń w sektorze finansowym w tym 2007 roku. Mili Państwo, i to wszystko fajnie, tylko że jak już powiedziałem, w tym artykule został, i to też pobieżnie, omówione problemy finansowe, ryzyka finansowe tylko jednej malutkiej części gospodarki chińskiej. No powiedzmy sobie, że sektor nieruchomości wpływa dosyć znacznie, bo tam chyba gdzieś około 10% ma wpływ na PKB, no więc to jest znaczna część, niemniej jednak to jest tylko część. Ja widzę zagrożenia finansowe, znacznie większe zagrożenia finansowe w zupełnie innym miejscu, takie jakby zagrożenia i zupełnie podstawowe zagrożenia dla bytu całego państwa, o czym tutaj się w ogóle nie wspomina. A myślę tutaj oczywiście o walce rynków finansowych z RMB. Tak, proszę Państwa, to wszystko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.